Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć, przypomnieć o zdrowotnych skutkach gender, jednak zanim opowiem o tych skutkach, chciałabym powiedzieć o korzeniach powstania tej ideologii. Po raz pierwszy pojęcie gender albo rodzaj inne niż różnice gramatyczne męski i żeński pojawiło się w 1955 roku, gdy seksuolog John Money badał przypadki hermafrodytyzmu, używając terminu gender w odniesieniu do tożsamości płciowej, jaka nie pokrywała się z tożsamością biologiczną, ustanawiając rozróżnienie między płcią w znaczeniu biologicznym i gender w znaczeniu roli społecznej. On i twórca teorii seksualnej neutralności dzieci prowadził m.in. badania dotyczące jednojajowych bliźniąt, stawiając tezę, że dzieci nie mają tożsamości płciowej, jaką można kształtować chociażby poprzez wychowanie. Money zajmował się bliźniakami płci męskiej, jacy poddani obrzezaniu wykonywane laserem. U jednego z chłopców doprowadzono do zniszczenia części zewnętrznych narządów płciowych i u tego właśnie dziecka, zgodnie ze zgłoszoną przez siebie teorią, zmienił chirurgiczne płeć dziecka na dziewczynkę wraz ze stosowaniem u dziecka hormonów. Ponadto stosował podobną do ideologii gender edukację seksualną dzieci wraz z masturbacją, pokazywaniem zdjęć narządów płciowych osób dorosłych. W wieku 15 lat młody człowiek chciał poddać się operacji, aby ponownie stać się mężczyzną i w końcu popełnił samobójstwo w wieku 39 lat, podobnie zresztą jak jego brat bliźniak, również poddawany specyficznej edukacji seksualnej. Teoria seksualnej neutralności Money'a została zakwestionowana także dzięki badaniom doświadczalnym, kiedy okazało się, że nawet krótkotrwałe podawanie sterydów płciowych, czy to androgenów, czy estrogenów w okresie okołoporodowym, decyduje trwale o męskich i żeńskich zachowaniach w okresie dojrzałości, niezależnie od czynników środowiskowych, co przeczyło teorii, że płeć wynika ze środowiskowego uczenia się roli kobiety i mężczyzny, powtarzanej przez ideologów gender, choćby jednej z feministek, która twierdziła, że kobietą człowiek się staje. Każdy zdrowy człowiek powinien charakteryzować się wyraźnymi cechami żeńskimi, męskimi i zwykle między płcią somatyczną i genitalną, także psychiczną, istnieje zgodność. Jednak, jak wspomniałam, zdarzają się zaburzenia identyfikacji płciowej, jaka występuje m.in. u ludzi transseksualnych, gdy następuje żeńska identyfikacja płciowa u mężczyzn albo męska identyfikacja u kobiet. Także u osób z zaburzeniami rozwoju narządów płciowych występować może niezgodność pomiędzy płcią metrykalną ustaloną w zależności od budowy narządów płciowych, a płcią genetyczną i gonadalną, jakie od dawna znane są w medycynie i klasyfikowane jako zaburzenia identyfikacji płciowej. Na podstawie obserwacji stwierdzono, że poczucie przynależności płciowej, rola płciowa wraz z ukierunkowaniem popędu zależy od działania sterydów płciowych w okresie rozwojowym. Różnice w mózgu dotyczą nie tylko obszarów, gdzie występują ośrodki płciowe, ale prawie całego mózgu, także obszarów zaangażowanych w mówienie, pamięć, emocje, wzrok, słuch czy orientację przestrzenną. Różnice anatomiczne w dużej mierze powstają w okresie życia płodowego, także pod wpływem hormonów płciowych, które wpływają na rozwój poszczególnych struktur mózgu, tworzenie połączeń między komórkami nerwowymi, czyli międzyneuronalnych, ale kształtując także architekturę i występowanie ośrodków, czyli wyspecjalizowanych grup neuronów. Niektóre obszary i ośrodki w mózgu, na przykład takie jak spoidło wielkie u kobiet, są bardziej rozwinięte niż u mężczyzn i odwrotnie. Część ośrodków bardziej rozwiniętych u mężczyzn nie jest taka sama jak u kobiet. Odmienność zainteresowań dzieci płci męskiej i żeńskiej jest zauważalna od wczesnych chwil życia, co świadczy, że zróżnicowane płciowe jest wbudowany w proces poznawczy już w łonie matki. Nie sposób nie wspomnieć, że u podłoża rewolucji seksualnej leżą zmanipulowane także badania amerykańskiego zoologa Kinsleya, którego cele obejmowały doprowadzenie do homoseksualizacji społeczeństwa wraz z zachętą do aktywności seksualnej także z dorosłymi, co upowszechnia teraz ideologia gender, jaka wykorzystuje osoby z zaburzonej identyfikacji płciowej, lub też oni, posługując się ideologią, stawiają hipotezy, że można sobie wybrać płeć, co jest oczywiście herezją i dąży przez seks edukację do deprawacji, zniszczeniem i dekonstrukcją rodziny, w rezultacie służąc także polityce zmniejszania ludności. Gender chce zlikwidować tożsamość płciową człowieka i upowszechniać wszelkie dewiacje, a nawet walcząc za wszelką cenę z normą i wartościami, pozostawiając jedyne kryterium doznawanej przyjemności. Według Margaret Peters niezwykle trafnie ocenia zjawisko gender, jakie zawiera w sobie wolę samostwarzania, samoidentyfikacji, samozbawienia właściwego niczyńskiemu nadczłowiekowi. Gender zaprzecza stworzeniu mężczyzny i kobiety przez Pana Boga. Człowiek zamiast Boga chce decydować o płci, a jak to samostwarzanie wygląda, można zobaczyć, obserwując efekty operacji, jakie są wykonywane w przypadkach zmiany płci. Za chwilę opowiem o skutkach zdrowotnych gender. Aby powiedzieć o skutkach zdrowotnych gender, warto przekazać podstawowe informacje o poczęciu i przebiegu dojrzewania dziecka w łonie matki. Lekarz, zanim rozpoczyna naukę o patofizjologii i chorobach, musi poznać, jak wygląda prawidłowa budowa i fizjologia człowieka. Dlatego chciałabym wrócić do warunków, w jakich dochodzi do zapłodnienia. W latach 80. wyświetlono w telewizji film ukazujący chyba po raz pierwszy nie tylko moment zapłodnienia, ale wędrówkę komórek płciowych do jajowodu, gdzie prawidłowo z jajnika dociera komórka jajowa, do której zmierzają w odwrotnym kierunku plemniki, spośród których jeden albo dwa. Pokonują wszystkie bariery ochronne w drogach rodnych, między innymi przeciwdziałające infekcji, i dochodzą do jajowodu. Spośród 200-300 milionów jeden tylko zapładnia komórkę jajową i nadal nie wiadomo, dlaczego akurat ten, a nie inny plemnik wnika do komórki jajowej w dążeniu do celu, wyprzedzając wspomniane 200-300 milionów komórek, które giną w drogach rodnych. W sztucznych warunkach in vitro lekarz wykonujący wstrzyknięcie plemnika wybiera jeden, chociaż zapewne gdyby doszło do naturalnego zapłodnienia, inny plemnik dotarłby do komórki jajowej. Płeć człowieka zostaje zdeterminowana w chwili poczęcia, wraz z tym wniknięciem plemnika do komórki jajowej, kiedy dochodzi do połączenia materiału genetycznego, co określa rozwój człowieka w kierunku płci żeńskiej lub męskiej. Chromosomalna, określana także jako genetyczna płeć, otrzymana w chwili zapłodnienia wyraża się u kobiety zestawem chromosomów XX, a u mężczyzny XY, co ma znaczenie w okresie kształtowania narządów, szczególnie od 16 dnia ciąży do 10 tygodnia, kiedy u zarodka XX, czyli płci żeńskiej, kształtują się jajniki, a u zarodka XY jądra wytwarzające hormony, jakie u zarodków męskich odpowiadają za rozwój dróg płciowych męskich, a u dzieci w stadium zarodkowym zestawem chromosomu XX narządów płciowych żeńskich. Poza wspomnianym początkowym okresem rozwoju, szczególnie ważne zmiany w rozwijającym się w organizmie w łonie matki występują do końca trzeciego miesiąca ciąży, okresu wewnątrzmacicznego i w okresie okołoporodowym. Mimo że jest to fizjologiczny cykl rozwojowy, u człowieka jeden etap przechodzi w następny, być może dla celów edukacyjnych, diagnostycznych podzielono go na rodzaje, wyodrębniając od niedawna zresztą płeć genetyczną albo chromosomalną, zależną od wspomnianego garnituru XX i XY, następnie płeć gonadalną od powstających u mężczyzny jądra, a u kobiet jajników oraz hormonalną zgodnie z wydzielanymi przez jądra i jajniki hormonami, czyli albo estrogenami w przypadku kobiet lub androgenami, jakie wpływają na kształtowanie się tkanek i narządów, co określane jest jako drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe. Hormony wpływają także na metabolizm nieodwracalnie, również na układy enzymatyczne, co określono jako płeć metaboliczną, poza którą wyodrębniono także płeć zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych. Jednym z zaburzeń, jakie mogą powstawać w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego, jest niedobór enzymu 5-A reduktazy, jaki uniemożliwia rozwój zewnętrznych narządów płciowych męskich u dzieci genetycznie męskich w łonie matki, mimo obecności jąder i wydzielania testosteronu. W przypadku tego zaburzenia wydzielania testosteronu jest prawidłowe lub zwiększone, a mózg jest poddawany ekspozycji na działanie androgenów, dzieci posiadające prawidłowe gonady jądra rodzą się jednak z żeńskimi zewnętrznymi narządami płciowymi. Chłopcy uważani są przez otoczenie za dziewczynki i wychowywani zgodnie z tym przekonaniem, jednak w okresie dojrzewania płciowego następuje maskulinizacja z poczuciem męskiej identyfikacji płciowej. Jest to zaburzenie, jakie powstaje w okresie życia płodowego. Hormony, jak udowodniono, wpływają nie tylko na poszczególne tkanki czy narządy, odpowiadając za charakterystyczny kształt kośćca mężczyzny i kobiety, rozkład tkanki tłuszczowej, ale także wiele innych cech, w tym na mózg, który, jak udowodniono już dokładnie, różni się u mężczyzn i u kobiet pod niektórymi względami. Płeć mózgowa to nie tylko takie zmiany jak jądro dwupostaciowe pod wzgórza, jakie u mężczyzn jest przynajmniej 2,5 raza większe niż u kobiet, ale u kobiet jest silnie rozwinięte ciało modzelowate, czyli struktura zbudowana z włókien nerwowych, jakie łączą ośrodki w obu półkulach, mające odpowiadać za silniejszą intuicję kobiet i wiele innych zmian, jakie określane są płcią mózgową, jaka w znacznym stopniu odpowiada za następną i wyodrębnioną także płeć psychiczną i kształtowaną w okresie okołoporodowym, ale także po urodzeniu. Prawidłowy rozwój prowadzi do prawidłowego ukształtowania człowieka z kształtującą się w okresie dzieciństwa i młodzieńczym odpowiednią do zestawu chromosomów i gonad identyfikacją i tożsamością płciową, gdzie ogromną rolę odgrywa okres dzieciństwa, kiedy do drugiego roku życia dziecko identyfikuje się z matką, co jest procesem bardzo ważnym, choć nieświadomym, mając ogromny wpływ obserwowany czasem jako podobieństwo nie tylko cielesne, ale także w ruchach, postawie czy mimice. Dla dziecka płci żeńskiej matka nadal pozostaje wzorem, natomiast dla chłopców rozpoczyna się w trzecim roku życia identyfikacja z ojcem, zwłaszcza że ojcowie dopiero w tym okresie nawiązują bliższy kontakt z synem. dla tożsamości, identyfikacji płciowej niezmiernie ważny jest także okres dojrzewania, gdy już bardzo świadomie młodzież identyfikuje się z ważnymi dla siebie wzorcami. Tutaj ogromną rolę odgrywa środowisko, oczywiście idole, moda, muzycy czy sportowcy, aktorzy, czy inne osoby określane teraz mianem celebrytów. Już bardzo małe dzieci wykazują pewne charakterystyczne cechy, wybierając zabawki oraz odmienne cechy zachowania. Już jednodniowe dzieci płci żeńskiej kierują oczy w kierunku twarzy, podczas gdy dzieci płci męskiej wolą bardziej męskie, techniczne zabawki. Odmienność zainteresowań dzieci płci męskiej i żeńskiej, jak już mówiłam, jest zauważalna od wczesnych godzin życia i to świadczy o tym, że to zróżnicowanie płciowe jest wbudowane w proces poznawczy dziecka już w łonie matki. Dziewczynki na przykład skupiają uwagę na twarzach, natomiast chłopcy wolą filmy z samochodami. Różnice anatomiczne są także odpowiedzialne za różne reakcje na stres. Oddzielenie od matki silniej działa urozowo na dziewczynki niż u chłopców, co wyjaśnia występujące u dziewczynek zaburzenia lękowe i depresyjne, jakie są spowodowane mniejszym wydzielaniem serotoniny w porównaniu z mężczyznami. Kobiety i mężczyźni zupełnie inaczej zapamiętują także zdarzenia wzbudzające emocje i krótkotrwały stres pomaga mężczyznom, natomiast utrudnia kobietom zapamiętywanie. Kobiety łatwiej uzależniają się od substancji narkotycznych niż mężczyźni. Odmienności jest wiele i zapewne niektóre mogą wynikać lub być wzmacniane wskutek uczenia się, jednak część ma uwarunkowania anatomiczno-biochemiczne i za chwilę opowiem o kształtowaniu się tożsamości płciowej. Powstająca w wieku około 3 lat tożsamość płciowa jest elementem tożsamości osobowej, czyli poczucia ja. Podstawą psychologicznego poczucia własnego ja jest postrzeganie swojego ciała jako własnego, jakie jest zakodowane w korze mózgu. W płatach ciemieniowych półkul mózgu znajdują się specjalne obszary, gdzie reprezentowane są poszczególne czuciowe części ciała, natomiast w płacie czołowym występuje podobna reprezentacja ruchowa. Są w mózgu ośrodki odbierania bólu, reprezentacje czuciowe wszystkich części ciała, od dłoni, palców, rąk, nóg, stóp, twarzy, także narządów płciowych, tworzące tak zwany schemat albo obraz ciała. Zaburzenia reprezentacji ciała określane są anozognozją. W 2007 roku opublikowano teorię neurologicznego podłoża transseksualizmu, gdzie zjawisko transseksualizmu miało być związane z nieprawidłową neuronalną mapą ciała znajdującą się w płatach ciemieniowych. Podłożem transseksualizmu według tej teorii miałby być błąd w połączeniach komórek nerwowych i ośrodków określanych dla łatwiejszego zrozumienia zaburzeniem w okablowaniu mózgu, chociaż od dawna wiadomo, że mózg jest organem nadzwyczaj plastycznym i możliwa jest reorganizacja neuronalnych połączeń, także dróg nerwowych, co prawdopodobnie próbują wykorzystać ideolodzy gender, wprowadzając chaos anatomiczno-hormonalno i moralny. Jak wspomniałam, wskutek działania zaburzeń hormonalnych czy enzymatycznych może dochodzić do zmian identyfikacji płciowej, jak w przypadku transseksualizmu, charakteryzowanego jako zaburzenie identyfikacji płciowej i roli płciowej, która przejawia się niezgodnością pomiędzy psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową ciała. Osoby transseksualne mają pragnienie bycia osobą płci przeciwnej i próbują odczuwalne frustracje zmniejszać poprzez sposób ubierania się, wyglądu, zachowania wraz z pełnieniem ról społecznych zgodnych z psychicznym poczuciem płci. Na kliniczny użytek wprowadzono podział na dwa typy transseksualistów, czyli typ kobieta-mężczyzna o kobiecym ciele i psychicznym poczuciu płci męskiej oraz typ mężczyzna-kobieta o męskim ciele i psychicznym poczuciu płci kobiecej. W każdym przypadku narządy płciowe i zdolności rozrodcze są zgodne z posiadaną płcią biologiczną, a wszelkie manipulacje chirurgiczne pozbawiają osoby transseksualne możliwości prokreacyjnych, stąd następcze dążenia do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Na podstawie wyników badań naukowych dotyczących genezy transseksualizmu przedstawiane są różne teorie, w tym jedna teoria psychodynamiczna, gdzie podkreślana jest głównie rola wychowania i rodziny, oraz teoria biologiczna dotycząca, jak już mówiłam, szczególnego wpływu hormonów na organizację mózgu przed urodzeniem. Jak wspominałam, poziom androgenów w życiu płodowym decyduje o męskim lub kobiecym kierunku rozwoju narządów, ale także mózgu. Ukształtowanie mózgu zgodnie ze strukturami płci przeciwnej występuje wraz z zaburzeniem wydzielania hormonów, gdzie występuje nadmiar androgenów w przypadku kobiet albo niedobór męskich hormonów płciowych w przypadku mężczyzn. W zależności od okresu, w którym dochodzi do zaburzenia poziomu hormonów wraz z powstaniem nadmiaru czy ich niedoboru, zaburzeniu ulegają ośrodki płci, ośrodek preferencji seksualnych, ale także ośrodek ról płciowych. Teoria hormonalna chce tłumaczyć zarówno genezę homoseksualizmu, jak i transseksualizmu. I tutaj dygresja, już jakiś czas temu jedna z europosłanek z tytułem profesora w telewizji powiedziała, że Pan Bóg stwarza homoseksualistów. To nie Pan Bóg stwarza homoseksualistów czy transseksualistów albo inne choroby czy zaburzenia, ale powstające zaburzenia powstają wskutek różnych patologicznych przyczyn, w tym powstały wskutek stosowania antykoncepcji hormonalnej, jaka zaburza prawidłowe cykle hormonalne, stosowane przez producentów żywności hormony dodawane do paszy, antybiotykowe czynniki wzrostu oraz terapie hormonalne, które są prowadzone u kobiet zagrożonej poronieniem w ciąży, przeżywane przez matkę w okresie ciąży stresy, a także wiele, wiele innych przyczyn działających uszkadzająco na dziecko w okresie rozwoju płodowego, a także po urodzeniu. Poziom androgenów u dziecka w okresie prenatalnym, przed urodzeniem, zależy nie tylko od rodzaju chromosomów XX, XY i gonad, jąder czy jajników, albo wydzielanych przez nie hormonów, ale także może ulegać zmianie pod wpływem bardzo różnych szkodliwych czynników środowiskowych. Jak już wiadomo, różnice płciowe mózgu występują szczególnie w okresie noworodkowym i wczesnego dzieciństwa i są zależne od hormonów płciowych. U noworodków płci męskiej obserwowane wysokie stężenie testosteronu we krwi między 2. a 5. miesiącem życia ma znaczenie fizjologiczne. Prawdopodobnie w tym okresie jest determinowana acykliczna czynność podwzgórza i rozwój struktur mózgu odpowiedzialnych za męską identyfikację płciową. Poczucie przynależności płciowej ujawnia się zwykle między 2. rokiem życia a 1. częścią 3. roku życia i stwierdzono, że dzieci jeszcze w ciągu kilku następnych lat następuje zmiana budowy mózgu, która odpowiada za różnice płciowe psychiczne. U kobiet, u których w zagrożonej poronieniem ciąży podawane są sterydy płciowe, stwierdzono, że u dzieci płci żeńskiej, których matki otrzymywały androgenopodobne progestageny, wykazywały pewne cechy męskie. W zachowaniu między innymi uprawiały bardziej męskie wysiłkowe sporty, były bardziej samodzielne, mniej interesowały się macierzyństwem. Natomiast u dziewczynek i chłopców poddawanych ekspozycji wewnątrzmacicznej na progesteronopodobne progestageny zaobserwowano bardziej żeńskie zachowania. Badania nad powstawaniem zaburzeń identyfikacji płciowej wskazują ponadto na ogromną rolę rodziny, w której dochodzi do naśladowania przez dziecko zachowań ważnych dla dziecka osób, w tym zarówno tej samej płci, jak i płci przeciwnej. Dzięki komórkom lustrzanym, o których już wspominałam w jednym z programów, gdzie odbija się obserwowany wizerunek osoby opiekującej się dzieckiem, dochodzi do przyswajania gestów czy ruchów, jakie czasem zaskakująco przypominają matkę czy ojca, i w ten sposób występuje ogromna rola rodziny w prawidłowym rozwoju. Jak pokazują badania, większość osób transseksualnych wychowywana była w rodzinach niepełnych albo bez rodziny. Przeprowadzone pod koniec XX wieku badania wskazują na specyfikę osobowości transseksualnych, które cechowała niedojrzała osobowość. Małżeństwa i tych rodziców były przez nich oceniane jako nieudane. Ojcowie byli przez dzieci odbierani jako zaburzający współżycie rodziców, podczas gdy matka była bardzo silnie związana z dzieckiem. Wśród czynników psychospołecznych wymieniane są w przypadku chłopców dominujące, nadmiernie opiekuńcze matki przy nieobecności psychologicznej ojca. Niemniej ważnym kryterium identyfikacji seksualnej jest męski lub żeński typ preferowanego zachowania seksualnego i narzucona moda albo ideologia. Sytuacja epidemiologiczna występowania zaburzeń identyfikacji płciowej do tej pory oceniana jest 1 na 100 000 kobiet i 1 na 30 000 mężczyzn. Odwrotne stosunki co do występowania, co jest interesujące, występują w Stanach Zjednoczonych, gdzie więcej mężczyzn chce być kobietami. Średnio osoby transseksualne oceniane są na razie na 0,3% populacji. Wystarczy połączyć znane fakty z etiologii zaburzeń tożsamości płciowej, aby wyobrazić sobie dramat milionów dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe. Leczenie transseksualizmu według psychologów polegać może z jednej strony na psychoterapii, a z drugiej proponowany był już od dawna i jest jeszcze cały szereg zabiegów operacyjnych i terapii hormonalnych, jakie mają na celu zmianę operacyjną płci, jakie są nie tylko kosztowne, oceniane na 50 000 zł i więcej, ale bardzo traumatyczne, szczególnie w przypadku transseksualistów kobieta-mężczyzna, kiedy dochodzi tam nie tylko do mastektomii czy usuwania piersi, ale panhisterektomii z usuwaniem wszystkich narządów wewnętrznych, jajników, macicy i innych, także ze względów kosmetycznych proces, które zewnętrznie nie spełniają jednak czynnościowo w swojej roli. Jak wspominałam, podawane hormonalne kuracje, zabiegi operacyjne nieodwracalnie pozbawiają osoby transseksualne zdolności prokreacyjnych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć o skutkach tejże ideologii określanej nauką dla zdrowia człowieka. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.